Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana, witam państwa.
Panie doktorze, znamy już ten plan luzowań, obostrzeń, powracania gospodarki do życia. I powie pan, to jest plan krok po kroku, dobrze zaplanowany, czy powie pan za szybko, zbyt odważnie, zbyt ryzykownie?
Mamy w tej chwili dwa wyraźnie korzystne wskaźniki, mianowicie spadek liczby zachorowań ogólny, czyli ten, który śledzimy codziennie, ale też i bardzo ważny drugi wskaźnik, mniej osób w szpitalach. Wyraźnie mniejsza liczba łóżek zajętych w szpitalach. Ja wczoraj miałem okazję być w jednym ze szpitali covidowych tymczasowych. Jest tam w tej chwili 1/3 obłożenia, a więc widzimy już również spadek liczby zachorowań ciężkich i to moim zdaniem upoważnia nas do bardziej takiego elastycznego podchodzenia do ograniczeń, co nie znaczy, że mamy bagatelizować sytuację, która może w każdej chwili się odwrócić, dlatego że my w tej chwili wracamy dopiero do poziomu sytuacji sprzed mniej więcej 2,5 miesiąca, prawda? Czyli to jeszcze nie jest stan sprzed tej fali.
Ale powie pan, że to jest rozsądnie zaplanowany ruch krok po kroku od 1 maja do 29. Czy widzi pan tam gdzieś jakieś niebezpieczeństwa? Pan zawsze powtarza, że powrót dzieci do szkół to jest ten ruch bardzo ryzykowny. No i wiemy, że rząd 15 maja chce wszystkie dzieci z powrotem widzieć w klasach, przy czym hybrydowo, a 29 maja już wszyscy jednocześnie w klasach. Możemy sobie już na to pozwolić, pana zdaniem?
No i rzeczywiście, ja uważam, że strumienie rozprzestrzeniania się wirusa są już znane i wiemy, że są to głównie duże grupy osób w zamkniętych pomieszczeniach, a więc dzieci w szkołach takie grupy reprezentują, podobnie wesela, podobnie jakieś imprezy, które będą w zamkniętych budynkach. To jest największy problem i uważam, że tu należałoby odmrażać bardzo ostrożnie, właśnie może w układzie hybrydowym, najpierw przyglądając się, co się dzieje, no i przede wszystkim licząc, ile mamy zachorowań, ile mamy osób zaszczepionych, ilu mamy ozdrowieńców, bo wciąż pamiętajmy, że nauczyciele nie są jeszcze dwukrotnie zaszczepieni i ten odsetek zaszczepionych nauczycieli powoli rośnie. Także tu mamy cały czas sytuację, gdzie dzieci, które mogą chorować, mogą przenosić, będą trafiały do szkół, gdzie mogą być również zakażeni nauczyciele.
I wszystkie dzieci, także z podstawówek, także ze szkół średnich, 15 maja wrócą do szkół, przy czym wtedy jeszcze hybrydowo. Możemy sobie na to pozwolić? Powtórzę to pytanie.
Jest to, no cóż, myślę, że nikt w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie, jak otworzymy nowy strumień rozprzestrzeniania się wirusa. Ja mogę tylko powiedzieć, że na podstawie poprzednich fal i innych doświadczeń w innych krajach wiemy, że trzeba czekać około 3 tygodni na efekty, a więc to tempo odmrażania właśnie podporządkowałbym tej zasadzie. Robimy jakiś ruch, a następnie 3 tygodnie obserwujemy, co się dzieje z liczbą zakażeń na danym terenie. Jeżeli to nie wpływa istotnie na wzrost, uruchamiamy kolejną transzę luzowania ograniczeń.
I kolejna decyzja, bardzo długo oczekiwana, to jest otwarcie gastronomii, przy czym też 15 maja na zewnątrz ogródki, 29 maja w lokalach, w końcu stolik w lokalu, można pójść do restauracji. Słusznie?
Wszystko zależy od tego, jak to zostanie zorganizowane. Wiemy, że na pewno ogródki nie będą stanowiły zagrożenia, jeśli będą użytkowane prawidłowo, czyli będą rozstawione stoliki w odpowiednich odległościach i przy jednym stoliku raczej dobrze byłoby, aby siedzieli mieszkańcy tego samego domu, ewentualnie ich najbliżsi, którzy się z nimi na co dzień kontaktują. Natomiast z tymi restauracjami wewnątrz, to jest sprawa bardziej skomplikowana. Chciałbym zobaczyć, jakie restauratorzy poczynili zmiany w ustawieniach, czy są w stanie zapewnić te odstępy i rzeczywiście zrobić posiłki i wydać je w bezpieczny sposób. Ufam, że jest to w wielu przypadkach możliwe. Trudności mogą mieć małe lokale, małe sale, gdzie było dużo stolików, no ale to już musimy regulować na poziomie pojedynczego lokalu, jak on jest w stanie sprostać tym wymaganiom.
A hotele? To otworzy nam turystykę, mobilność, przemieszczanie się. Na razie połowa miejsc będzie mogła być zajęta od 8 maja.
Ja uważam, że hotele nie stanowiły i nie stanowią w tej chwili zagrożenia, jeśli przestrzenie wspólne są wyłączone, czyli nie ma kręgielni, nie ma barów, nie ma restauracji z dużą ilością osób, to dziś już moim zdaniem hotele mogły funkcjonować. Ja o tym mówiłem zresztą już wcześniej. Uważam, że hotele nie były i nie są głównym źródłem przenoszenia wirusa, jeśli przyjmujemy tam zdrowych ludzi. Oczywiście są udowodnione przenoszenia wirusa w obrębie jednego budynku systemami na przykład wentylacyjnymi, które są połączone między pokojami, ale wtedy, kiedy mamy tam ludzi chorych. No jeśli prawidłowo będziemy kwalifikować ludzi do wypoczynku i będzie ta kontrola jednak, ten triaż epidemiologiczny będzie realizowany, czyli będziemy jednak osoby chore odsyłać do domu, no to ja nie widzę tutaj ryzyka, żeby hotel jako budynek był niebezpieczny.
A umożliwienie organizowania imprez rodzinnych, okolicznościowych, takich jak komunie, wesela. Wiemy, że to sezon komunii przed nami, sezon wesel również. Najpierw na zewnątrz 25 osób, po 2 tygodniach kolejnych już wewnątrz w salach do 50 osób. Wiemy, co rok temu działo się z weselami. Musimy o tym pamiętać chyba.
No właśnie, chciałbym to podkreślić, że to są najbardziej ryzykowne działania i myślę, że tu odmrożenie powinno być najbardziej powolne, ostrożne i właśnie przede wszystkim podporządkowane bezpieczeństwu, ponieważ nie jesteśmy w stanie w sali weselnej zachować jakichkolwiek rygorów, także musimy o tym pamiętać.
Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz. Minister zdrowia powiedział, że być może w połowie maja kibice wrócą na stadiony. W 1/4 miejsc na stadionach piłkarskich, żużlowych, oczywiście na stadionach otwartych, nie w halach krytych. Możemy sobie pozwolić na powrót publiczności na takie imprezy sportowe?
Wracamy do tych samych pytań i tych samych wątpliwości, co pół roku temu. Odmrażanie i uruchamianie powinno być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy mieli maseczki na stadionie, co jest oczywiście możliwe, ale trudne do wyegzekwowania, to można sobie wyobrazić, że ta grupa ludzi, jeżeli będą jeszcze zachowali dystans, no nie jest grupą najbardziej niebezpieczną i dla siebie, i dla otoczenia. Ale jeżeli nie uda nam się zachować tych zasad, będą ludzie stłoczeni przy wejściach, przy wyjściach, gdzieś w szatniach, to niestety to są miejsca niebezpieczne, chociaż trzeba przyznać i tutaj od początku też tak mówiliśmy wcześniej, że jeżeli są to otwarte przestrzenie, duże, dobrze przewietrzane obszary, to tu ryzyko przeniesienia wirusa jest znacznie, znacznie niższe.
Poruszył pan kwestię maseczek i pan apelował ostatnio, nawet jak rozmawialiśmy, żeby przywrócić maseczkom sens. Czy wprowadzenie zasady od 15 maja, że na świeżym powietrzu, jeśli utrzymujemy dystans 1,5 metra, maseczka nie jest konieczna, to jest przywrócenie maseczkom sensu?
Tak, to jest bardzo oczekiwany ruch w kierunku racjonalności, który już powinien być moim zdaniem wcześniej zrealizowany, no ale lepiej późno niż wcale. Także jeżeli mamy szansę na to od 15, to znakomicie. Dziś też już ta zasada moim zdaniem powinna funkcjonować. Tam, gdzie są wokół nas ludzie, mamy maseczki. Tam, gdzie jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu i są inni ludzie, mamy maseczkę, ale jeżeli poruszamy się samodzielnie po ulicy, jesteśmy na placu, na parkingu, nie musimy mieć maseczki. Bo wirus nie przenosi się na duże odległości z powietrzem.
Tylko czy to nas nie rozluźni, panie doktorze?
No właśnie, to jest cały problem, że lockdown i zdejmowanie lockdownu powinny być elementem strategii, a nie strategią samą w sobie. Lockdown nie powstrzymuje wirusa, nie zabija, w sensie nie zabija wirusa, ani nie eliminuje ryzyka powrotu kolejnej fali. Pamiętajmy, że lockdown jest jednym z elementów monitorowania, czyli wykonywania dużej liczby testów. Ja wciąż nie mogę zauważyć, żeby ten obszar był rozwijany. Powinniśmy mieć coraz więcej punktów testowania darmowego. Na żądanie powinniśmy testować osoby, które chcą, które czują potrzebę, powinny być testowane nieodpłatnie. Po drugie, powinniśmy jak najszybciej przywrócić na wielką skalę śledzenie kontaktów, czyli uruchomić śledzenie kontaktów, które pozwolą nam na wychwytywanie osób do kwarantanny i do izolacji. Powinniśmy również przywrócić możliwość wykonywania testów na kwarantannie czy na zakończenie kwarantanny, bo tutaj mamy przecież ograniczenia, że głównie testujemy osoby objawowe. A bez tych testów my sobie nie poradzimy z pełzającą wciąż epidemią wśród osób skąpoobjawowych. I wreszcie kolejna sprawa to są szczepienia. Musimy bardzo mocno przyspieszyć ze szczepieniami, bo my niestety wciąż mamy niezaszczepione grupy ryzyka i pamiętajmy o tym, że mimo, że te dzienne wyszczepialności się powiększają, to wciąż moim zdaniem umykają osoby powyżej 60 roku życia, mieszkające w mniejszych miejscowościach. To są kolejni kandydaci do zachorowania w czwartej fali, która moim zdaniem jednak musi być tą perspektywą dla wszystkich realną. Czwarta fala może być we wrześniu, w październiku, bo teraz mamy powiedzmy względne 3 miesiące wyciszenia. Tak to zwykle w tej pandemii jest, chociaż też nie byłbym taki przekonany w 100%, bo jeśli wszystko otworzymy bardzo szybko, to ten czas spokoju może się skrócić, nawet o miesiąc.
No bo właśnie patrząc, panie doktorze, na ten harmonogram otwierania i na to, że 29 pójdziemy do restauracji, trochę wcześniej pójdziemy na mecz, można byłoby uznać, że 1 czerwca pandemia w Polsce się kończy.
Absolutnie nic się nie kończy. Mamy wirusa wśród nas. Wirus atakuje kolejne gatunki ssaków. Ostatnio kolega, który jest weterynarzem, przysłał mi opis kota z ciężkim zapaleniem płuc covidowym, z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, a więc nie miejmy złudzeń, że ten wirus nagle zniknie. On został już namaszczony na kolejnego wirusa epidemicznego, prawdopodobnie na wiele lat. Dlatego pamiętajmy, my nie możemy, mimo że lockdown jest słusznie zmniejszany, bo mamy lepszą sytuację w szpitalach, bo dajemy radę pomagać pacjentom, to wcale nie znaczy, że nie będziemy obserwować zachorowań. Jeżeli zejdziemy z liczbą dziennych zachorowań poniżej 1000, to wtedy możemy powiedzieć, sytuacja wróciła do tej sprzed roku, kiedy pamiętamy, że w maju 2020 roku mieliśmy po kilkaset zachorowań dziennie, a nawet mniej. Także wtedy rzeczywiście sytuacja wydawała się być już pod kontrolą, co nie znaczy, że to jest dane na zawsze, bo jednak wciąż musimy mieć w pamięci, że mniej Polaków mamy uodpornionych niż tych, którzy są wrażliwi na zakażenie, a więc możliwa jest czwarta fala i piąta też.
Oby nie. Obyśmy sobie tym luzowaniem obostrzeń nie zwiększyli tego punktu startowego do czwartej, piątej fali, tak jak mówiliśmy zimą, prawda?
Że tak, startowaliśmy. Tak, ale musimy mieć rękę absolutnie na pulsie i tutaj, tak jak już wcześniej mówiliśmy, nie tylko kryterium liczby zachorowań, ale właśnie kryterium testów, dodatnich testów, trendów mobilności, również ilości pacjentów przyjmowanych do szpitali. To musi być wszystko razem analizowane przez, no mam nadzieję, jakieś centrum zarządzania epidemią. Mam nadzieję, że taki ośrodek, który analizuje dane powiatowe, wreszcie zacznie działać, bo pamiętajmy, my teraz mówimy o odmrażaniu całej Polski, dlatego że sytuacja się poprawiła na tyle wszędzie właściwie, że teoretycznie można to realizować, chociaż jeszcze wciąż mamy różnice między północą a południem, ale jeżeli patrzymy na odwrotny kierunek, czyli kiedy wprowadzać ograniczenia, to tu pamiętajmy, że zawsze jest początek pandemii gdzieś konkretnie, w jakiejś części Polski, czy w dwóch, czy w trzech powiatach. Wtedy musimy być bardzo czujni, szybko blokować, zamykać możliwość transmisji wirusa do okolicznych powiatów i wtedy byłaby szansa na przytrzymanie tej dobrej pasy. Ale boję się, że jeżeli taka analiza powiatowa i takie szczegółowe analizy lokalne nie będą realizowane, no to czwarta fala nastąpi. Tyle tylko pytanie kiedy, a nie czy.
Czyli przejdziemy spokojnie wakacje i potem zmierzymy się z tym samym problemem.
Jeśli się do tego nie przygotujemy, jeżeli nie będziemy trzymać bardzo ściśle danych powiatowych pod kontrolą, to niestety czwarta fala jest realnym zagrożeniem.